Sportowa Arena.
Zerkamy w kalendarz. To wtorek, 24 dzień marca, na zegarze 11,5 minuty po godzinie 19. Nowa wiosenna ramówka, więc także przyspieszenie, jeśli chodzi o to wydanie audycji Sportowa Arena, audycja na żywo. Realizuje Jarosław Pachczyński. Dobry wieczór, mówi Krzysztof Ratajczak. No i dzisiaj, drodzy Państwo, rozmawiać będziemy o wielkopolskiej, ale myślę, że nie tylko siatkówce. Gdyby Państwo chcieli się włączyć do naszej dyskusji, 61 8654 654 to jest telefon do naszego studia. Można nas słuchać także online na internetowej stronie www.radiopoznań.fm i oczywiście zapis tej audycji ukaże się także jutro na naszej stronie internetowej w zakładce audycje. Tyle informacji podstawowych, ale najważniejsi są w naszym studiu dzisiaj goście. Nastąpiły pewne zmiany w zarządzie Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. Jest nowy prezes, jest też z nami Piotr Karbowiak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Gratuluję objęcia tej funkcji. I jest także wiceprezes do spraw sportowych, znany organizator przede wszystkim ogólnopolskich dużych turniejów w siatkówce plażowej, Damian Lisiecki. Dobry wieczór.
Witam serdecznie.
Były siatkarz, dobrze pamiętam, czterokrotny mistrz Polski w siatkówce plażowej.
Dobrze, Krzysiu, pamiętasz.
Tak, i jakaś ekstraklasa z Górnikiem Radlin. Też dobrze pamiętam.
Też dobrze.
No to dobrze.
Encyklopedia wiedzy jest.
Jakie największe sukcesy siatkarskie Piotra Karbowiaka? Turnieje odbojów? Nie.
Emerytów i rencistów, dokładnie. A tak na poważnie, no to tutaj w żaden sposób do kolegi nie dorównam umiejętnościami, więc bardziej mogę porozmawiać o działalności sportowej, w której już kilkanaście lat działam, poczynając od działań w klubie ZSO 4 Poznań Rataje, gdzie też współtworzyłem klasy sportowe. Następnie przeszedłem na działalność społeczną typowo do związku przez wszystkie wydziały, od Wydziału Rozgrywek, Wydział Sędziowski, Wydział Dyscypliny, druga kadencja na chwilę obecną Wydziału Dyscypliny PZPS, no i wiceprezes, a od teraz prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej.
Teraz troszkę będzie narzekania, bo ja sobie nawet taki zrzut ekranu tutaj zrobiłem i to, żeby Państwu trochę apetytu narobić, bo bardzo głośna ostatnio ta dyskusja o nowej hali w stolicy Wielkopolski, że jednak nie będzie remontu areny, a może będzie nowa hala, ale nie wiadomo, kiedy będzie, nie wiadomo, czy znajdą się pieniądze, no to sobie znalazłem. 2007 rok, poznańska arena wypełniona kompletem publiczności, mecz Ligi Światowej Polska Argentyna. Rok później, 2008, mecz Polska kontra Egipt. Grubo, grubo ponad 4000 fanów siatkówki na trybunach. Zresztą nie tylko z Poznania i Wielkopolski, ale z całego kraju. Później jeszcze, już trochę bardziej epizodycznie, ale w następnych latach odbywały się jeszcze mecze o Enea Super Puchar Polski w męskiej siatkówce. No i to właściwie wszystko. Czy wszystko, panie prezesie, możemy tłumaczyć brakiem hali, że ta wielka siatkówka do regionu, do Wielkopolski, ale głównie do Poznania nie trafia?
Nigdy nie można tego ukierunkować w jedną stronę. Zawsze są dwa kije, dwa kierunki. Natomiast głównym punktem na chwilę obecną, który mamy, zresztą też taki tutaj jest wydźwięk ze strony PZPS-u, dajcie nam możliwość, żeby taką imprezę otrzymać. Na chwilę obecną Poznań nie posiada takiego obiektu, w którym moglibyśmy zorganizować imprezę na najwyższym poziomie. I w tym momencie, patrząc, gdzie mamy Gliwice, mamy Spodek, mamy inne obiekty w innych miastach, które konkurują, pokazują, że jest możliwość, są techniczne rozwiązania, wszystko idzie nowoczesność, no to w tym momencie u nas jest ten podstawowy punkt, tego brakuje. I obiekt jest podstawowym fundamentem do tego, by rozmawiać o imprezach. Myślę, że Damian to jest tutaj też najlepszym przykładem, bo obiekt sportowy, mówimy tutaj o hali, tak? To jest też podstawowy element, że mamy halę, na której możemy odpowiednią liczbę kibiców, odpowiednią liczbę osób, oprawę i tak dalej. Ale to nie tylko to, bo też patrząc na to, idziemy i myślę, że to jest nasz kierunek. Nie jesteśmy w stanie się rozwijać na chwilę w hali, bo tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, są pewne perturbacje z budową, ale staramy się patrzeć w stronę siatkówki plażowej i myślę, tutaj Damian będzie najlepszym informatorem czy przekaźnikiem, bo już pierwszy obiekt przy Piastowskim rozpoczął swoją inwestycję.
Zdecydowanie tak, ale też nad Rusałką fantastyczna impreza, finały Mistrzostw Polski, no więc mamy, to też oczywiście dyscyplina olimpijska, gdyby ktoś nie miał tej świadomości, mamy i panie, i panów, można śmiało powiedzieć, światowej czołówce, także w tym beach volleyu starasz się te największe imprezy tutaj przyciągać, ale pewnie też łatwo nie jest. Pamiętamy ogromne zaangażowanie w to, co działo się właściwie w sercu miasta, czyli Plaża Wolności. Trzeba było troszeczkę zweryfikować te plany, ale ośrodek nad Rusałką spełnia te wymogi. Teraz także ośrodek nad Wartą, prawda, Ratajski?
Znaczy, wydaje mi się, że w kontekście plażówki, siatkówki plażowej, to miasto spełnia oczekiwania jakby tutaj z społeczeństwa. No jest to pewnie ekonomicznie trochę inna sytuacja, bo siatkówka plażowa nie wymaga też takiego dużego zaangażowania jak rozgrywki plus ligowe czy Orlen ligowe. Natomiast plażówka tak to rusza. Widać, że ta praca kilkunastoletnia, która organizacyjna i te działania w kierunku rozwoju dyscypliny w naszym województwie, no i nie tylko, bo obiekt, który już powstaje na Ratajach, na ośrodku przewodnim posirowskim, no to będzie duży krok do przodu dla tej dyscypliny. Uważam, że
to będzie taki kluczowy obiekt, tak sobie to wyobrażasz, czy jednak Rusałka pozostanie takim sztandarowym, że tam można zrobić, no nie wiem, ten cały branding siatkówki plażowej, dobre warunki do realizacji telewizyjnych i tak dalej, i tak
dalej. Znaczy, ja bym to podzielił na część taką jakby całoroczną, czyli obiekt, który powstaje na Starłęce, i tą część eventową, która została też wybudowana dzięki zaangażowaniu miastu, bo jak pamiętam, na początku w 2021 roku, jak robiłem tam event, to były, mówiąc kolokwialnie, 4 placki, a teraz jest tam 8 boisk, także zostało nawiezione blisko 2000 ton piasku i ta infrastruktura wygląda już godnie. Zawodnicy, którzy byli w tym roku na finale Orlenu w siatkówce plażowej seniorskim, no to bardzo podziwiali, zadowoleni z jakości eventu, zadowoleni z oprawy całej, z miejsca, także no, tam wygląda już to dobrze, ale to jest eventowe, wydaje mi się, i albo może nie tylko eventowe, co też powiedzmy sezonowe, natomiast no, na Starołęce powstaje obiekt, który będzie funkcjonował przez cały rok i to jest klucz do tego, żeby tam prowadzić zajęcia i szkolić wybitnych sportowców.
Jasne, to poczekamy. Zaczęliśmy z wysokiego C, od Ligi Światowej, obecnie zwanej Ligą Narodów, od Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej, u Artury na razie niepisane Wielkopolsce, raczej Stare Jabłonki.
Mają być.
No właśnie.
Wracają.
Wracają, więc będzie się działo, jeśli chodzi o siatkówkę. 61 8 654 654, gdyby ktoś starał się do nas dodzwonić, to serdecznie polecam. Panowie, musimy zejść do pewnej szarości, bo dosyć nietypowa sytuacja, bo tak naprawdę środek kadencji, jest nowe rozdanie w Wielkopolskim Związku Piłki Siatkowej. Wieloletni prezes pan Jacek Broński, znany niegdyś sędzia ekstraklasy siatkarskiej, składa rezygnację i, mówiąc językiem młodzieżowym, należało się ogarnąć i wybrać władzę spośród członków zarządu, i stąd mamy Piotra Karbowiaka na funkcji prezesa, wiceprezesem, jak mówiliśmy, do spraw sportowych, nasz kolejny gość Damian Lisiecki. Panowie, udało się to jakoś już uspokoić? Już mieliście pierwsze kolejne spotkania po tym nowym zdaniu i czemu to ma służyć?
To może ja tutaj na początek, Damianie. Myślę, że na uspokojenie potrzeba czasu i nie słowa, a czyny będą pokazywały o tym, jak ta wzburzona fala będzie powoli, delikatnie mówiąc, prostowała się. Ale tak, pierwsze kroki są, czyli podzielenie władzy, powstał Wydział Rozgrywek, który składa się z 7 osób. Cała konstrukcja Wydziału Rozgrywek została rozbudowana na 3 piony. Mamy koordynatora rozgrywek żeńskich, koordynatorkę rozgrywek męskich i koordynatora mini siatkówki. Poza tym nie niezależnie. W tym wydziale jest osoba zajmująca się systemem do spraw rejestracji zawodników, osoba do spraw mini siatkówki. Kolejna osoba, która będzie, to jest temat weryfikacji protokołów i wsparcie jeszcze backupowe z Wydziału Sędziowskiego. Także myślę, że tutaj dość dużo rozbudowaliśmy. Stworzyliśmy na chwilę obecną regulamin, proste zasady i to jest pierwszy krok. Czyli mamy fundament, mamy wydział, wydział, który nazwijmy to był największą bolączką, miał najwięcej kontrowersyjnych sytuacji.
Mówiliśmy o wydziale rozgrywek.
Mówimy dokładnie
no właśnie,
o wydziale.
Bo Wielkopolska, tak będę troszeczkę chwilami udawał naiwnego i dopytywał, i trochę nawet trywializował całą sytuację. Wielkopolska jest wielka. Jest południe Wielkopolski z mocnymi ośrodkami typu Kalisz, jest druga strona północ, jest Piła, jest Złotów oczywiście. Tutaj Szamotuły. Centralnie Szamotuły, tak jest. I to trzeba te wszystkie interesy jakby pogodzić i chyba stworzyć jak najbardziej to, co powiedziałeś, o jak najbardziej klarownych regulaminach, żeby to wszystko przede wszystkim miało ręce i nogi.
Myślę, że właśnie ująłeś słowo klucz, regulamin, zasady. To jest najważniejsza rzecz, że stworzyć od początku do końca. I mamy tutaj już, patrząc na to, pierwsze kroki, czyli w najbliższych dniach zostanie wystosowany do klubów ankieta anonimowa, zebrania informacji, wszystkich rzeczy, które im nie odpowiadają. Mogą to napisać jak chcą, co chcą. Na podstawie tego wydział usiądzie i zacznie analizować regulaminy PZPS, regulaminy WZPS. Wszystko scalić i zrobić jednolicie, żeby było dla każdej ze stron to czytelne, bo to jest najważniejsze. Regulamin musi być znany przed zasadami i dla wszystkich stron on musi być czytelny, żeby nie dochodziło do sytuacji, w których jedna strona interpretuje to w lewo, druga strona w prawo.
I trzeba też bardzo chyba uważać, bo no wiem, że takim jednym z zapalnych ostatnich punktów, po których doszło do tych, tak to delikatnie nazwijmy, zawirowań związku i tej wymiany niejako kadry wewnątrz zarządu, właśnie ze względu na pewne nieścisłości regulaminowe, a wiadomo, że za tym wszystkim stoją szczególnie młodzi ludzie, prawda? Czy młode siatkarki, czy młodzi siatkarze, którzy gdzieś tam mogą się na końcu tego rozgrywek poczuć skrzywdzeni i to byłoby przykre.
I słusznie tutaj ująłeś i to jest najważniejsze, żebyśmy my zrozumieli jedną podstawową rzecz, że my to robimy dla zawodników i zawodniczek, dla tych dzieci, dla młodzieży, które tam grają i w tym momencie, jeżeli one nie znają zasad lub te zasady są zmieniane w trakcie gry, to wiemy dobrze, że to jest w stanie złamać psychicznie, tak? Są te różnego rodzaju historie.
A myślę, że to pokolenie szczególnie już teraz uprawiające sport jest szczególnie wyczulone na właśnie takie sprawy sprawiedliwości.
Tak, no zgadza się. Także tutaj sprawiedliwość sportowa, zasady. Myślę, z Damianem tutaj, jak się spotkaliśmy parę razy i porozmawialiśmy, no głównym bajtem było to: ustalmy zasady dla wszystkich jasne i przestrzegajmy je dla wszystkich równo. Nie ma jakiegoś sposobu tutaj ukierunkowania. Wszystkie kluby są równo traktowane i tak jak tutaj wspomniałeś, Wielkopolska to jest bardzo duże województwo. Od Jastrowia po Kępno, od Janków Przygocni tutaj po Nowy Tomyśl. Mamy bardzo dużo ośrodków i to w tym momencie te ośrodki zewnętrzne też prowadzą bardzo dobre szkolenia, bardzo dobry rozwój i trzeba umiejętnie spróbować to połączyć. Dla dobra tych dzieci i dla dobra województwa, bo tak naprawdę my jako związek jesteśmy tym fundamentem, który ma zbudować struktury do możliwości rozgrywek młodzieżowych i z czasem, tak tutaj zacząłeś tą rozmowę, żeby z tych młodzieżowych zawodników dorastali seniorzy, którzy będą w stanie albo boiskowo, albo też typowo w przemyśle dalej interesować się siatkówką i w nią inwestować, tak?
No właśnie, teraz będziemy tak trochę nawiązywać, wspomniałem o tym występach w ekstraklasowej drużynie Górnika Radlin. Parę lat minęło, Damian, prawda? Nie obrazisz się. Koło 20?
No, to był sezon 2-4, 2-5.
No to już 20 minęło. Dobrze, no,
jak dobrze, no strzeliłeś.
Ale rzeczywiście, no, tym bardziej, że tutaj nawiązując do tego, o czym mówił Piotr Karbowiak, są kolejne talenty, są także chłopacy grający w ekstraklasie, wodzący się z Poznania, myślę o Dulskim, który...
Na przykład,
który się kapitalnie rozwija, ale także pozyskiwani z poznańskiego Energetyka, z tej ekipy trenera Dominika Hajduka, też penetrowani przez kluby Polskiej Ligi Siatkówki, pierwszoligowe. Są dziewczyny właściwie tutaj...
Znaczy, jeśli można, to się
za każdym razem, jak rozmawialiśmy tutaj o siatkówce w tym studiu, obojętnie z kim, to zawsze też, jeśli chodzi o żeńską siatkówkę, to chodziliśmy do wniosku, że tak naprawdę można by ściągnąć reprezentantki polskie mające związki z Wielkopolską i zrobić tutaj taki dream team, który byłby się na pewno złoto w Tauronidze, czyli Ekstraklasie siatkarek. Ale jest ucieczka. To krótki test, panowie. Ile jest klubów siatkarskich w Wielkopolsce, tak orientacyjnie?
No myślę, że gdzieś w granicach 100 na pewno się kręci.
Pewnie tylu jest, no to tak lekko mnożąc, to jest parę tysięcy osób pojących siatkówkę.
Tak, a to ja zadam inaczej. Pamiętacie, że takie odbijające pytanie. Tak. Mamy taką mini siatkówkę.
Tak.
To z ciekawości, jaką liczbę, ja podam trzy liczby, mieliśmy w zeszłym sezonie zespołów zgłoszonych? 200, 300, 650.
Nie chciałbym przesadzić, więc powiem tę środkową liczbę.
A było 650.
Było 650.
Tak. Tutaj pokazuje to, że jednak praca u podstaw daje fundamenty. Mamy single, dwójki, trójki, czwórki. Zresztą notabene nasz koordynator, to w zeszłym roku został wybrany najlepszym koordynatorem z tego powodu, że...
Co to jest, powiedzmy?
Zbigniew Zieliński, który obecnie będzie przewodniczącym Wydziału Rozgrywek też, tak?
Kapitalna sprawa, te szczególnie też imprezy, turnieje pięknie organizowane pod szyldem Kindera, tem w mini siatkówce, ale to cały czas pójdę za ciosem. Panowie, nie będzie wam łatwo dzisiaj. Plus Liga. Nie ma przedstawiciela wielkopolskiego. PLS pierwsza liga. Nie ma przedstawiciela, mówię o zawodowej seniorskiej siatkówce, rzecz jasna. U pań nie ma obecnie ekstraklasowej drużyny z naszego regionu. Zaczynają się w niedzielę 18 w Arenie Kalisz potyczki półfinałowe. Będą akurat derby. Netland MKS Kalisz kontra Enea KS Piła. No to mamy po cichutku nadzieję na powrót choćby tej jednej drużyny z naszego regionu na parkiety ekstraklasy kobiecej siatkówki. No i później schodzimy w dół. No i mamy już potem, oprócz tych ekip z Kalisza i z Piły, spadek Energetyka w poprzednim sezonie. Teraz jest w drugiej lidze, gra, rywalizuje, tak, ale gra z Gofarnem Szamotulaninem w półfinale play-off drugiej ligi kobiecej siatkówki. Mamy też derby, jeśli chodzi o drugą ligę męskiej siatkówki. Enea Energetyk prowadzi 2-0 w rywalizacji do trzech wygranych z Wilkami Wilczyn. I tak wygląda ten najkrótszy przegląd seniorskiej siatkówki. No musi być lepiej. Stawiacie sobie jakieś... Ja wiem, że oddziaływanie związku na zawodową siatkówkę jest nieco mniejsze, ale wiem, że ma takie ciche zapędy, na przykład Damian Lisiecki rozmawia, dowiaduje się, jakby tu jednak drużynę stworzyć, żeby była na tym produktem Polskiej Ligi Siatkówki, tak to nazwijmy, bo przypomnę, są trzy ligi objęte, czyli Plus Liga, Tauron Liga, Topanie i PLS Pierwsza Liga. Coś kombinujecie dobrym tego słowa znaczeniu?
Usnęliśmy, znaczy ja usnąłem na moment, w sensie takim, że się uśpiłem na jakiś czas, bo kilkanaście lat prowadziłem drugoligowy i z epizodem pierwszoligowy zespołu AZS-UM Poznań. Tak, takie nastąpiło trochę zmęczenie i coś tam w dobrym tego słowa znaczeniu kombinujemy. Nie chciałbym za dużo mówić teraz, bo nie chciałbym wylać dziecka z kąpielą, jak to się mówi. Chciałbym, żeby te działania, które i rozmowy, które są prowadzone teraz, wyszły na jaw w momencie, kiedy już będzie wszystko dopięte. Natomiast tak dzieje się i z nadzieją taką, że ten poziom przynajmniej pierwszoligowy wróci do Poznania i oby się to udało. Oby się to udało, żebyśmy mogli zbudować markę dużej siatkówki właśnie w Wielkopolsce, bo ten projekt chciałbym, żeby był wielkopolski, a nie tylko poznański.
Nie mam...
I nie tylko ja, bo tu też bardzo serdecznie pana prezesa Bartka Witkowskiego, to są działania też związane między innymi właśnie z Bartkiem też. I on tak pobudził trochę mnie, z elektrody do uszu przyłożył. I nie tylko on, bo tam są i też inne osoby zaangażowane.
Jest cały sztab osób. Tak,
no, ale jest, są działania i jest, ja z nadzieją, że tak jak Krzysiu wspomniałeś, przynajmniej ten poziom pierwszy.
Ja tylko tak dopytam. Dobrze, no trzymamy mocno kciuki, żeby te marzenia się zrealizowały, żebyśmy oglądali męską siatkówkę tym pułapie zawodowej, profesjonalnej siatkówki. Może mocno trzymamy też kciuki za chłopaków Dominika Hajduka z Enea Energetyka. Zaglądałem na kilka meczów. Fajnie, fajnie grają naprawdę. To jest potencjał, myślę, że nie tylko poznańskiej, wielkopolskiej, ale przede wszystkim polskiej siatkówki, bo zostaną pewnie szybko wyłowieni. Dobrze, żeby mieli gdzieś pod bokiem także choćby drużynę pierwszoligową, gdzie mogliby się fajnie rozwijać. W dalszym ciągu Damian Lisiecki jest związany ze studium Uniwersytetu
Adama Mickiewicza. Tak, ja jestem pracownikiem, tak.
Czyli rozumiem, że jakby co, bo tak
patrząc... Dumny jest pracownikiem Uniwersytetu Mickiewicza.
Tak, tylko że ja akurat nie o tym, mimo że gratuluję stabilnej posady. Bardziej w kontekście tego, od czego rozpoczęliśmy, czyli niepoznańska arena, bo tam nie będzie, nawet gdyby udało się tę drużynę stworzyć, można grać. Tak patrząc, ruszam wyobraźnią, znam te hale, czy hale Politechniki, czy hale na Morasku, to raczej Morasko, jeżeli chodzi o spełnianie wymogów PLS-owskich, czyli Polskiej Ligi Siatkówki, tak?
Tak, obraliśmy ten kierunek i z nadzieją, że
łączę kropki, że Damian Lisiecki,
super
studium wychowania fizycznego i sportu UAM. Dobrze, no to jesteśmy na tej drodze. Za to chluba, chwała i tutaj właściwie zawsze piersi do orderów wypinane przez działaczy różnych szczebli, także klubowych, których serdecznie pozdrawiamy. Szkolenie młodzieży. I tu jest Piotr, szansa, by się naprawdę pochwalić chyba.
Myślę, że tak, bo tak jak Damian tutaj wspomniał, czasami pewne działania wymagają ciszy i spokoju. Tak tutaj w temacie młodzieży my właśnie jako województwo możemy być naprawdę bardzo dumni. Poczynając od najwyższej kategorii, tak zwanej królewskiej, juniorzy. W finale Mistrzostw Polski mamy dwa zespoły. Jest to Joker Piła i Enea Energetyk Poznań. Juniorki. Znów ma dwa zespoły. UKS Szamotulanin i Enea Energetyk Poznań. Czyli w najwyższych kategoriach mamy po dwa zespoły na 8. Nie ma na chwilę obecną województwa, które byłoby w stanie czymś takim się poszczycić. Ale to jest naprawdę praca tych ośrodków, tych trenerów i tak jak tutaj wspomniałeś, ich praca u podstaw, ich codzienne walki, ukierunkowanie tych zawodników i tak dalej. Ale idziemy dalej. No i tutaj myślę, to tak jak delikatnie mówiąc, nie próbowałem sobie sprawdzić, czy gdzieś wcześniej było, finał Mistrzostw Polski Kadetek.
Na juniorki 8, młodsze.
Juniorki młodsze, 3 zespoły mamy. Także tutaj sytuacja, no, całkowicie niespotykana na co dzień. Wszystkie 3 zespoły walczą, są naprawdę w bardzo wysokiej formie. Wiadomo, sytuacja, turniej i tak dalej, ale to pokazuje, że w perspektywie sezonu były w stanie utrzymać stabilną formę.
No właśnie, i też dobrze, że powiedziałeś także o tych szkoleniowcach, ale jeszcze Damian, dopytam ciebie, bo masz rozwiązanie głównie jeśli chodzi o tę męską siatkówkę. Mówiliśmy tutaj o przykładzie...
A ty damską
Dulskiego. Ja bliżej interesuję się akurat tą ligą, to jeszcze pewnie czasy prehistoryczne, zwycięstwa Nafty Gaspiła i Winiar Kalisz, Augusto Kalisz i tak dalej, to sentyment pozostaje, ale też na bieżąco śledzę to, co dzieje się w męskiej siatkówce i cieszę się z tych wielkopolskich i poznańskich akcentów, czy to w drużynach plusligowych, czy pierwszoligowych. Tutaj też jest nieźle, prawda? I też są trenerzy, którzy potrafią doprowadzić chłopaków. Ja tutaj też pamiętam rozmowy z działaczami, menedżerami koszykówki, którzy mówili, że oj, wydaje się, że przeogromne tradycje koszykarskie, to jest prawda, tutaj w stolicy Wielkopolski, ale jeżeli chodzi o pierwszy wybór tych chłopaków o odpowiednich parametrach fizycznych, to zdają sobie sprawę, że teraz chętniej zaczynaliby od siatkówki.
Znaczy, no,
siła reprezentacji.
Tak, wydaje mi się, że ta robota jest na górze robiona, w sensie takim, że mamy siłę reprezentacji, bardzo dużo, duże sukcesy, duża promocja, dyscypliny, organizacje Mistrzostw Świata, organizacje finału Ligi Światowej, no to są Ligi Narodów właściwie teraz. No, to są tak kluczowe imprezy w kwestii promocyjnej, docierania jakby do rodziców przede wszystkim i do młodych ludzi, że no, mamy dużą siłę teraz, jeżeli chodzi o nabory do naszej dyscypliny. I to widać, no widać to też w Wielkopolsce, no bo tych ilość klubów, ilość dzieci grających, no to już jest, to już są liczby, nie? To już są fajne liczby, które można się pochwalić i które oby wzrastały w, no a my, wracając trochę do też WZPS, jak pozwoli
tak,
Krzysiu, no chcemy, żeby stworzyć im jak najlepsze warunki organizacyjne, no po to jesteśmy też, tak? No gdzieś, ja wiem, że mogą być pytania, no wybrało się osoby z tego samego zarządu, tak naprawdę to nie są inne osoby, tylko te, które były, ale my naprawdę teraz ten team, który się zebrał, zarządzający z Wielkopolskim Związkiem, naprawdę chce transparentnie działać i dla dobra środowiska. To, żeby państwo mieli świadomość tego, że będziemy teraz mówić jednym głosem i podejmować decyzje transparentnie w kolektywnym działaniu. I z takim zamiarem ja też przede wszystkim zostałem. I przez to, że Piotr objął stery i porozmawialiśmy właśnie w kontekście działań i mamy wspólne tak naprawdę tory i filozofię działania, żeby, tak jak powiedziałem, działać dla dobra środowiska, działać dla dobra tych dzieci, dla dobra młodzieży. Rozgrywki seniorskie to już jest inny temat, bardziej skomplikowane działania, bo to dużo zależności jest finansowych, ale żeby te struktury zaczęły działać naprawdę w sposób jawny, transparentny i kolektywny, żeby te decyzje były podejmowane wspólnie, żeby te decyzje były podejmowane według regulaminu, o który Piotrek mówił, ale te regulaminy muszą najpierw powstać i musimy je egzekwować, żeby nie było, no, takie sytuacje, jakie były.
Nie domówień, tak.
Dobrze, to jeszcze przejdę, bo wiadomo, że tutaj też bardzo ważna jest tak zwana opieka, ta merytoryczna, regulaminowa, o czym wspominaliście, nad ośrodkami pozapoznańskimi. Wiadomo, że tutaj jest siedziba w związku, w tym domu sportu przy ulicy Starłęckiej, ale tak trzymając się na razie jeszcze przez chwilę tej męskiej siatkówki, Tarnowia Volleyball, Tarnowo Podgórne, kolejny ośrodek, który fajnie się pojawił, wykorzystujący nową, piękną halę w Lusówku. Ustabilizowana tradycja siatkarska, jeśli chodzi o Wilczyn w regionie kolińskim, Słupca.
Września.
Września, oczywiście. Września
Lisków
też łączą...
tutaj nie możemy
Lisków,
pominąć.
Września łącząca też, no, pod wodzą kliską trenera Mariana Kardasa, ale także mocny, bardzo mocny ośrodek siatkówki plażowej, który póki nie było także tych imprez poznańskich, kiedy byłeś, jak powiedziałeś, uśpiony trochę, no to Września trzymała te ogromną jakość, zawsze eliminacje Mistrzostw Polski. Ja już nie mówię o tych wielkich imprezach masterstwów, które Robert Wardak, notabene wielkopolanin, który jest szefem Wydziału Siatkówki Plażowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej, czyli tych akcencików jest całe sporo, całe mnóstwo. Wspomniałeś o Liskowie, samym Poznaniu i Energetyki Jedynka, prawda?
Jedynka Poznań, dokładnie.
No to jest coś fajnego.
Wysoki, wracając jeszcze do pytania twojego o męskiej siatkówce,
tak.
Bo ja sobie zacząłem w tym sezonie obserwować trochę te rozgrywki pierwszej ligi. No plus ligi oglądam, bo mam, mój przyjaciel prowadzi AZS Olsztyn i staram się...
Daniel Piński, oczywiście.
Staram się, tak. Ja powiem, jak mi czas pozwoli, kibicować.
No bo szkoleniowca pana Andrzejewskiego z Chełma, Daniel uznawany w tym sezonie za jednego z topowych absolutnie trenerów.
No, jak jesteśmy przy Danielu przez moment, to tak, obserwując jego karierę trenerską, to duży rozwój, taki szeroki wachlarz teraz korzystania jakby ze swoich kompetencji, które nabył przez tyle lat. Super, zaczyna bardzo odważne decyzje podejmować, trafne, dodam do tego, że wykorzystuje bardzo potencjał zespołu i idzie to w fajnym kierunku, bo on ma te kompetencje naprawdę jeżeli chodzi o taktyczne rozwiązania i tak mówią kolokwialnie, rozkminiania zespołów na bardzo wysokim poziomie. I życzę mu, żeby ten rozwój trenerski był jak najlepszy, ale wracając do pierwszej ligi, patrząc, to się zrobił naprawdę super produkt. Jest szybkość piłki, super, technika tych chłopaków, motoryka. Naprawdę niewiele to odbiega już od plus ligi. Tam są parametry oczywiście, które się różnią, od grania pierwszoligowego, od plusligowego, ale ta pierwsza liga jest naprawdę super produktem i życzę miastu Poznań, żeby ten produkt miał u siebie, przynajmniej ten jakby z trochę niższej półki, ale od czegoś trzeba zacząć.
Jasne, możesz być w dalszym ciągu tajemniczy, ale liczymy na to, już ustaliliśmy lokalizację Zagajnikowa, to żebyście Państwo zapamiętali, jak to wszystko kiedyś zostanie wystrzelone, ta informacja o tym, że będziemy mieli tę zawodową stricte siatkówkę w stolicy Wielkopolski. To teraz to o tych ośrodkach żeńskich, bo jeszcze chyba męska,
jeszcze męski, nie, Krotoszyn. Jeszcze męski Krotoszyn to jest mało, ale tutaj musimy też wspomnieć o Piletach, no bo...
No nie, no Joker Piła, oczywiście.
Joker Piła, no to piękna jest tradycja, piękna też. Tradycja, no
mój,
ale
mój
teraz...
pierwszy klub.
A no właśnie.
I obecna rzeczywistość, no bo nie ukrywajmy. Junior, finał mistrzostw Polski, kadet, finał mistrzostw Polski, także no w tym momencie... Nie,
jeśli kogoś pamiętamy, to ja z góry przepraszam, bo znamy dokładnie, ale czasami w tym ferworze rozmowy czasem się zapomni, a przecież no ta praca świętej pamięci niestety już Włodzimierza Winklera, to wszystko się zaczęło z prezesem Jurkiem Jasińskim, no kapitalna,
a propos budowania robota. Budowania dobrego PR-u, my nie chcemy nikogo pominąć, Krzysiu, nie?
Absolutnie nie, absolutnie, absolutnie nie wolno, bo to jest też istotne, żeby promować te siatki. Ale mówię, to ty, jak ładnie powiedziałeś, już użyłeś języka marketingowego, produkt. Produkt, no nie ma co się obrażać na, no tak, na współczesność, tak na rzeczywistość, tak, tak to się traktuje i za tym pójdzie szkolenie młodzieży, fajnie rozwijający się ta piramidka, która będzie przynosiła kolejne bardzo dobre siatkarskie talenty. Kobieca siatkówka, tutaj tak. Trochę złośliwie mówiłeś, że jestem zdecydowanie bardziej związany, ale tak jest.
Sympatią.
Mówimy, że walczą te drużyny zawodowe Netland MKS Kalisz i Enea KS Piła w półfinale pierwszoligowym, czyli walka o powrót dla Kaliszanek do elity, do Tauron Ligi. Tutaj sobie poza anteną mówiliśmy o 11-tysięcznym Mogilnie, które ma drużynę w Ekstraklasie i ma komplety na trybunach. 1300 osób na każdym meczu. No tak podzielić, to tutaj 60 tysięcy powinno na stadion ten zarośnięty Warty chyba chodzić na mecze siatkówki. Jakby 1/10 miasta przychodziła na siatkówkę, ale to tak totalnie pół żartem, pół serio. Świetna praca i w tym ośrodku kaliskim, tam prezesem klubu Jacek Pasiński, no też Fakman, jeśli chodzi o kobiecą siatkówkę. W Pile też Akademia Braci Lach.
Lach, dokładnie, ale myślę, że tutaj na chwilę obecną
Damian Zemło, prym,
dokładnie, największy prym wiodą dwa kluby.
Złotów.
To jest w tym momencie Złotów jak najbardziej tutaj też do nich gdzieś tam aprobuje, ale bym bardziej ukierunkował się
Pauliny Majer.
Dokładnie. Natomiast bardziej ukierunkowałbym się w stronę Szamuta Lenina Energetyka, bo jednak to są te dwa kluby, które mają tą piramidę bardzo zbudowałem. Złotów, jak wiemy, dopiero buduje pewne fundamenty i bardzo widać,
ale
że...
Ale ze Złotowa pochodzi najlepsza siatkarka 25-lecia Polskiej Ligi Siatkówki, Agnieszka Bednarek. No. Dobry strzał mam? Dobry,
bardzo.
Prawda?
No proszę. Widać dane przygotowane.
Encyklopedia, po prostu się widzieliśmy na tej gali.
I wracając, tutaj mamy naprawdę w żeńskiej siatkówce mamy zespoły, które zresztą to widać, które aprobują, chcą i miejmy nadzieję, że uda się któremuś z nich dojść dalej. Teraz, tak jak tutaj wspomniałeś, derby na poziomie drugiej ligi między Energetykiem a Szumu Talininem, czyli też już jeden z naszych wielkopolskich zespołów pójdzie dalej, tak? Także jest gdzie działać, gdzie patrzeć i liczyć na to, że jednak ta siatkówka będzie na tym pierwszoligowym poziomie, tak?
Tak, patrząc sobie z perspektywy i wiceprezesa do spraw sportowych i szefa całego związku Piotra Karbowiaka i Damiana Lisieckiego, panowie, też chyba niezły, nie chcę nikogo znowu obrazić, nie niezły, a dobry zasób szkoleniowców, bo też tak myślę o takim choćby przykładzie odejścia do szkoły mistrzostwa sportowego znowu żeńska,
Marcina Orlika
do szkoły w Szczyrku. Znakomita Dutka. Praca, o której wspomniałeś, tak jest, wspomniałeś o pracy w Szamotułach, Dariusz Cisz, tak, Łukasz Klapczyński,
dokładnie.
Mnóstwo jest tych trenerów, którzy już mają taką markę wyrobioną, jeśli chodzi o polski volejbol.
Tu myślę, że najważniejsze trzeba co innego wspomnieć, bo z pełnym szacunkiem dla tych trenerów...
Ale chciałem dopytać, czy chcą się dzielić wiedzą, bo skoro już są
inaczej,
w tym kręgu
właśnie,
reprezentacyjnym...
Jeśli każdy z tych podmiotów buduje struktury w dół, czyli ma młodziczki, mini siatkówkę, czwórki, trójki, dwójki, jedynki i każdą tą grupę prowadzi jakiś trener, to oni w tym momencie, ci młodzi trenerzy, korzystają z ich wiedzy. I to widać, to naprawdę widać, czy to w strukturach energetyka, czy to w strukturach Szamotu, gdzie te wiedzę i wszystkie rzeczy są wprowadzane. Przykład teraz chociażby ostatnio, to co wspominaliśmy o wejściu do lidera Rokietnicy, do finału Mistrzostw Polski. Tam pierwszym trenerem jest młody kolega Mike Szak, a jego drugim jest Łukasz Klapczyński, czyli jest to powiązanie, jest to pewne ukierunkowanie, tak?
Czyli można tą wiedzą się wymieniać i to różne pokolenia, bo też czasami gdzieś tam sobie śledzę w mediach społecznościowych nawet te niższe szczeble czy młodzieżowe rozgrywki, pan Zbyszek Kegel też. Prawda?
Dokładnie.
Kapitalna robota od 200 lat.
Jak mówimy teraz o myśli trenerskiej, to bardzo dobrym przykładem jest Tref Gdańsk. No, a tam po prostu jest jedna myśl trenerska. To jest bardzo ważne, żeby prowadzić zespoły młodzieżowe od mini siatkówki do juniora z jedną myślą trenerską. I to jest szalenie ważne i my tutaj chcielibyśmy też w taki sposób podziałać w kontekście budowania klubu, żeby wprowadzić, mam nadzieję, z nadzieją, że ja będę tym dyrektorem sprzedał albo życzę komuś innemu ewentualnie, ale żeby to była jedna myśl, żeby trenerzy, oczywiście każdy będzie miał trener swoją filozofię prowadzenia zespołu, natomiast gdzieś ten kręgosłup jakby taki i współpraca od mini siatkówki do juniora była między trenerami i to naprawdę jest dobry przykład podaję, bo Tref Gdańsk ma naprawdę bardzo dobre szkolenie.
Dobrze, ja wiem, że ale jeszcze się wszyscy nie pozwolę ci teraz wejść w słowo, bo w kontekście, w kontekście właśnie trenerskim o tym chciałem powiedzieć, czym myślicie jako związek, Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej nad organizowaniem raz do roku, dwa razy do roku, no wtedy, żeby ogarnąć te terminy konferencji jakichś trenerskich, żeby można się wymienić.
I tu możemy się już pochwalić, bo to jest pierwszy ruch pilotażowo, chcemy poprowadzić w tym momencie, Damian będzie jakby tym wysłannikiem z naszej strony połączenia.
Cynka jakiegoś miałeś?
Proszę.
Cynka.
Nie, ja myślę
perspektywicznie.
Globalnie,
połączenie szkolenia centralnego trenerów z naszym lokalnym. Pierwsza rzecz, wymiana doświadczeń, inne spojrzenie na pewne rzeczy. Druga rzecz, to co słusznie zauważyłeś, zawsze problemem jest termin, ponieważ mamy okres majowo-czerwcowy, gdzie jest plaża, mamy okres lipcowy, gdzie jest, nazwijmy, rozruch, sierpień zaczyna się przygotowanie i wrzesień już jest turnieje. I w tym momencie jest taka propozycja i to jest pilotażowy, miejmy nadzieję, że uda się to poprowadzić dalej. Damian na pewno szczegółowo o tym może powiedzieć. Na koniec kwietnia w Poznaniu będzie pierwsze szkolenie, Damianie, oddam tobie już.
Przez to, że jestem też w Wydziale Siatkówki Plażowej w PZPS-ie i w Wydziale Trenerskim w PZPS-ie, a propos mojego trenera z Górnika Radin przy Darku Luksem, postanowiliśmy zrobić jakby krok w stronę trenerów, przez to właśnie, że ten termin wrześniowy jest taki gdzieś kontrowersyjny mógł być, zrobić w kwietniu w Poznaniu drugi termin konferencji trenerskich. I na Morasku, na Uniwersytecie Mickiewicza w Poznaniu. W Poznaniu. Tak, odbędzie się konferencja pod patronatem PZPS-u dla trenerów szczebla centralnego i w połączeniu właśnie też chcemy właśnie połączyć z Piotrem, żeby ta konferencja była też również dla trenerów naszych wielkopolskich.
To znakomity rzeczywiście pomysł, dobrze, że go wywołałem, czyli dobrze zrobiłem, że ci przebywałem.
No właśnie to samo chciałem powiedzieć.
Tak,
że tu się rozumiemy bez słów, tylko pytanie, gdzie był ten cynk?
Proszę panów, co zrobić, żeby rzeczywiście było jeszcze lepiej pogodzić wszystkich? To się nie uda, to od razu wam mówię.
Nie, no, wiesz, jak zawsze będą...
Ale raczej próbowanie ukierunkowania,
wydaje mi się, że ważne jest
całą dyscyplinę w regionie w jednym kierunku.
Na początku, to co Piotrek powiedział i też w sumie ty rozpocząłeś, ma być dobre regulaminy.
Przejrzystość.
Przejrzystość w działaniach i to będzie najważniejsze. Jak ludzie będą mieli przejrzyste działania, to nawet jak będą próbować, to będziemy wracać do przejrzystych działań. I to jest najważniejsze, bo każda kontrowersja rodzi problemy. I wychodzę z założenia, że im mniej kontrowersji, im mniej, jakby dziś to powiem, szczelin w regulaminie, tym będzie to, będą łatwiejsze działania, będą sprawniejsze działania, będą działania fair play i nie będzie problemów w rozwiązywaniu problemów.
Tak sobie powiedzieliście na tym pierwszym nowym, tak to nazwijmy, zarządzie?
My to sobie powiedzieliśmy z Piotrem tak naprawdę poza zarządem też, no bo ja też mając na uwadze co powiedziałem wcześniej, że będąc w tym zarządzie, teraz pełniąc inną rolę i będąc bliżej jakby trochę prezesa, bo Piotrek taką aurę stworzył i cieszę się, dziękuję, że dał taką możliwość, że można prowadzić dialog, można transparentnie działać i to sobie powiedzieliśmy i ja teraz będę egzekwował to, nie tylko wobec siebie, ale wobec też pozostałych członków zarządu i chciałbym, żeby nasze środowisko było zadowolone, szczęśliwe i żeby ta siatkówka nasza super się rozwija w Wielkopolsce, nie tylko.
No właśnie, to w takim razie nie tylko czekamy na ten rozwój i na te kolejne postępy, jak to się nowocześnie mówi, na progres w zawodowej siatkówce, no bo te szanse są, jak mówimy o tej fazie play-off, to już jest ta część sezonu, kiedy rywalizuje się przede wszystkim w grach halowych o te awanse, ktoś może się pożegnać z ligą, to zawsze jest przykre, ale skoro jest szansa na awans do ekstraklasy, absolutne miejsce w czołówce drugiej z tych drużyn wielkopolskich, bo nie wiemy, czy Kalisz, czy Piła, ale życzymy i trzymamy mocno kciuki, by jedna z tych drużyn zawitała na ekstraklasowe parkiety siatkarek. Może, choć o to będzie mega trudno, jeśli chodzi o pierwszą ligę męskiej siatkówki, ale tutaj mrugnięcie w stronę Damiana Lisieckiego i tych starań wspólnie z prezesem Witkowskim. No to zobaczymy, co z tego wyniknie. Może będzie pierwsza liga męskiej siatkówki. W drugiej lidze mamy całe multum drużyn, tam właściwie nie ma kolejki bez derbów. Tak tutaj podajemy wyniki. Dobra, w audycji w sportowym rytmie. Panie, też mówiliśmy o tym szkoleniu, czy trenera Marcina Patyka w Energetyku, czy panów z Biofarm Szamotulanina. A więc ta piramidka powolutku jest, ona jeszcze nie jest na najwyższym szczeblu i to trzeba...
Ale coś się tli.
Coś się tli i może te zmiany też przyspieszają. A tak myślę o reprezentantach na szczeblu krajowym, to także dobrze to wygląda, jeśli chodzi o sędziów. Dwóch mamy w plus lidze. Mateusz Broński znakomicie wkomponował się, zostaje chyba niebawem sędzią międzynarodowym. Paweł Morawski też bardzo dobrze.
Nadzieją Łukasz Miśkę.
Łukasz Miśkę, to jest u ciebie szef?
Przewodniczący wydziału
sędziowskiego.
No i mamy wybitnych komisarzy. Nie, też,
dobry przykład. Dobry przykład. Za 7 minut godzina. Tak 20 już, także czas nas goni, tej breaka nie będziemy tutaj rozgrywać, bo kolejne audycje przed nami. Panowie, no ściskam kciuki za powodzenie tej waszej misji do końca kadencji. Ile? Dwa latka?
Dwa latka, tak. I myślę, że nie po słowach, a po czynach niech nas ocenią, niech dadzą nam szansę. To jest taka nasza prośba. My postaramy się przygotować i w tym momencie niech oceniają efekty tego, co stworzyliśmy, tak?
Kiedyś była gala wielkopolskiej siatkówki, to też podrzucam taki pomysł, może to środowisko jeszcze bardziej będzie zintegrowane, ale zacznijcie rzeczywiście od konferencji trenerskiej, oczywiście na Morawsku. Bo tak to będzie. No jaka data jest
konferencji? Właściwie sportowo-naukowej, bo będzie tak. Też sporo wykładów naukowych ukierunkowanych na kolagen, który produkuje uniwersytet. Lekarze wybitni z Reha Sportu będą mówić o kontuzjach. Także no, będzie ciekawie.
Końcówka kwietnia powiedziałem.
Damianie, tak, 25-26 kwietnia.
No to tym zainteresowanym mogą się zgłaszać dzisiaj po
prostu. Za chwilę będzie ogłoszone to zarówno na stronach WZPS-u, jak i PZPS-u, także będziemy...
Dobrze, to w takim razie zapraszamy na najbliższe mecze siatkówki, tej plażowej i tej halowej. Jeszcze plażówka, jakieś wielkie wydarzenie?
A, no tak, zapraszam już teraz.
Tak, data.
Cofamy się troszkę, bo nie będzie finału, ale będą eliminacje do Mistrzostw Polski, tak. 12-14 czerwiec.
No proszę bardzo, gdzie?
Plaża Wolności, Rusałeczka.
Rusałeczka, to w takim razie mają Państwo w kalendarzach zanotowane. Do słuchania.
Zapraszam serdecznie.
Zapraszam.
Będzie
zapraszamy. Razem z panem prezesem.
Na stronie www.radiopoznań.fm. Dziękuję za to siatkarskie spotkanie w tym wydaniu audycji na żywo Sportowa Arena. Program zrealizował Jarosław Pakczyński. Moimi gośćmi byli prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej Piotr Karbowiak. Dziękuję.
Dziękuję Państwu.
Wiceprezes do spraw sportowych WZPS Damian Lisiecki. Dziękuję.
No, dziękuję. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziliśmy, że program był ciekawy. Bardzo dziękuję Panie Krzysztofie za zaproszenie.
Dziękuję za przybycie do studia. Kłania się Państwu Krzysztof Ratajczak. Do usłyszenia.
Sportowa Arena.